Posłuchajmy kolejnego odcinka naszej czwartkowej rubryki w opracowaniu Józefa Dużyka. Dziś autor kontynuuje opowiadanie o ojcu estetyki polskiej, filozofii i historyku sztuki Józefie Kremerze.
Wędrówki śródziemnomorskie.
Śladami Polaków w Italii.
Opracował Józef Dużyk. Przed mikrofonem autor.
Pełną niecodziennych wrażeń obserwacji wędrówkę po Wenecji kończy Kremer odwiedzinami wyspy cmentarnej, gdzie chciał znaleźć grób jakiegoś młodego krakowianina. Żegnał się z miastem dla każdego niezwykłym, spędzając ostatni wieczór na placu Świętego Marka. Wtem na wysokości wieży zegarowej, otulonej nocą, poruszyły się spiżowe olbrzymy i wybiły godzinę w pół do dwunastej. Czas pójść do domu i przespać się raz ostatni w Wenecji. Jutro ze świtem puszczamy się w dalszą drogę. Wczesnym rankiem opuszczał oberżę. Bardzo też było uroczysto w tej Wenecji. Cisza zalegała ulice i kanały, szare cienie spływały z wysokości nieba na widnokrąg daleki. Odjeżdżając pociągiem, podziwiając osiągnięcia techniki, wspominał, jak to pierwszy raz bawiąc na lagunach, jeszcze się wówczas nikomu nie przyśniło o lokomotywach. W drodze do Florencji padł we zwiedza w pośpiechu, zakładając kwaterę w kawiarni Pedrocchi, która, jak pisze, to godna podziwienia zakład w tym małym rodzaju. Kawiarnia Pedrocchi jest jedną z najsławniejszych na całej kuli ziemskiej, bo jest najobszerniejszą ze wszystkich podobnych zakładów. Biegnie do świętego Antoniego, który w Padwie nazywany jest po prostu Il Santo. Święty Antoni jest tak wysoki i czcił ludu padewskiego, że wyrażenie ogólne Il Santo wystarczy, aby wiedzieć, o którym świętym jest mowa. Podziwia bazylikę świętego Antoniego, widząc w okazałej budowli serdeczne pragnienie, nie żałujące pracy i kosztów, by wystawić przybytek świętemu opiekunowi tej starodawnej ziemicy padewskiej. Przechodzi jednak dość szybko przez jej wnętrze, pełne nabożnej rzeszy i w jakiejś ponurej grozy pełne raczej przypomina osiadłe bizantyńskie budowle niż ową lotną, strzelistą, idealizującą architekturę gotycką, patrzy na bijącą powódź światła z kaplicy świętego Antoniego obleganą przez tłumy, rzewnie i z zapałem serdecznym ofiarujące modlitwy swoje świętemu patronowi. I ja dziękowałem Bogu, że nas dotychczas w tej drodze od szwanku zachował. Ale pójdzie jeszcze do kościółka Madonna dell'Arena, znanego bardziej pod nazwą kaplicy Skrovenich, słynącej z niezrównanymi freskami Giotta, który, pisze Kremer, niby prorok sztuki, po wszystkich miastach włoskich jakby siejbą rozniósł dzieła swoje. Tak tedy i w środkowej Italii, i na kończynach jej południowych, i w północy Lombardii widzisz obrazy tego mistrza, a ślady błogosławione jego żywota. We freskach padewskich rozwija się żywot Boga Rodzicy i Chrystusa Pana. Nie zapomina, że w murach starej padewskiej akademii kształci się w umiejętności Kopernik Jan Kochanowski, Stefan Batory i Tomasz Sobieski, ojciec Jana III i król Michał. Wszak Tomasz Sobieski, równie jak niegdyś Jan Zamoyski, był rektorem Akademii Padewskiej. Po Padwie czas na Weronę, piękną, romantyczną, szekspirowską Weronę, dobrze znaną z dramatu genialnego angielskiego dramaturga. Oczywiście i Kremer nie unika przypomnienia o Szekspirze, gdy spostrzega w swych notatkach zrobionych w Krakowie przed podróżą zapis Casa Cappelletti. Ba, tego domu nie odwiedziłem, wszak to dom, w którym niegdyś mieszkała Julia, w nim obaczył ją po raz pierwszy Romeo na owym świecistym festynie. Więc owa znana wam opera, więc co więcej, owo arcydzieło Szekspira stanęły przed duszą, więc wyrzucałem sobie, żem tego domu w mej przechadzce po Weronie nie odwiedził. Jest jednak rozczarowany, jak kilkadziesiąt lat później będzie rozczarowany Stefan Żeromski, gdy równie mistrz stanie przed werońskim domem. Więc to ten dom biedny, obleciały, wąski, jest domem, w którym urodziła się Julietta. Znowu rozwija się we mgle jedna z ułud, tak od wielu lat w duszy przechowanych. Tymczasem przede mną kamienica bez żadnej fizjonomii, nawet nierozłożysta, nie odznaczająca się niczym od również prozaicznych domostw sąsiadujących z nią z prawej i z lewej strony. Podwórzec wcale nie pałacowaty, a do tego zaśmiecony, niechęt dogi, pełno na nim mierzwa i nawozu. To szynk furmański. Bo dom rodzinny Julii Capelletti dziś gospodą furmanów. Już nawet nie idzie do owego klasztoru nad Adygą, gdzie pokazują legendarny sarkofag Julii, ponieważ nie wierzy w jego znaczenie historyczne. Poza historiami szekspirowskimi jest przecież jeszcze w Weronie wspaniała architektura. Jest ogromny rzymski amfiteatr i romański kościół świętego Zenona, który opisuje, są wreszcie wspomnienia o werońskich śladach Dantego, który, pisze Kremer, wygnany z ojczystej ziemi florenckiej, w smętnym wychodźstwie swoim znalazł przytulenie gościnne u weroneńskich książąt. Lubo Dante w tej Weronie był ze szczerą czcią, a głębokim hołdem przyjętym przecież doznał całej goryczy tułactwa po obcej ziemi. Ostatnie kilkadziesiąt stron tomu drugiego Podróży do Włoch to piękne refleksje po obejrzeniu Werony na temat, dlaczego miłość jest po wszystkie czasy nigdy niewyczerpaną treścią dla poezji i sztuki pięknej, o powodach i źródłach wszelkich sztuk, o twórczej fantazji, pierwiastku duchowym i doczesnym w miłości i tak dalej, a kończy słowami o szekspirowskiej tragedii. Ze wszystkich atoli tych postaci, przypomina słynne kobiety w literaturze światowej, ze wszystkich figur wyobrażających miłość, które kiedykolwiek stanęły na jawie ludzkim, Romeo i Julia Szekspira najgłębiej wstrząsnęły sercem człowieka. Ta tragedia zaiste zostanie na zawsze arcydziełem i miłości, i poezji samej.
Dodajmy, że nagranie rubryki Józefa Dużyka zostało zrealizowane w ośrodku audiowizualnym Inigo w Krakowie przy ulicy Kopernika 26.
Była to rubryka Wędrówki śródziemnomorskie w opracowaniu Józefa Dużyka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia w naszych jutrzejszych programach, to znaczy w dzienniku radiowym i w audycji wieczornej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.